Oczywiście Kościół ma swoje ograniczenia. Kościół ma swoje ograniczenia, tak? Ma pewne koszta, które ponosimy, mówiąc wprost. Trzeba ten Kościół w moim życiu serwisować i włożyć w niego wysiłek, ale w moim osobistym przekonaniu, mówię to jak prywatnie, nie jako pastor, uważam, że korzyści zdecydowanie górują nad kosztami, ponieważ uważam, że Kościół to Boży środek transportu, aby z nieba dowieść się, aby z ziemi dowieść się do nieba. No super. I to Bóg zaplanował, tak? Bóg zaplanował, żeby poprzez Kościół dostarczyć cię w pewne miejsce, które On dla ciebie przygotował. Jezus powiedział, że idę do domu Ojca mego przygotować dla was mieszkanie, że tam jest wiele mieszkań i Bożym zamiarem dla ciebie jest tam dotrzeć. I Bóg chce użyć Kościoła właśnie do tego celu. Ale jest tak, że z Kościołem jest związany też wysiłek, tak jak właśnie z samochodem. I dzisiaj będę mówił o trudnych tematach. Będę mówił o trudnych tematach i nie chcemy tylko sięgać w życiu chrześcijańskim po to, co jest łatwe, takie miłe, przyjemne dla ucha, ale chcemy wypełnić całkowicie wolę Bożą w naszym życiu i z Kościołem są związane też rzeczy przykre albo trudne. I dzisiaj o trudnych relacjach w Kościele. Jesteście na to gotowi? Nie. Okej, nigdy nie jesteśmy na takie rzeczy gotowi. Okej, słuchajcie, przeczytajmy razem w takim razie taki trudny fragment z Ewangelii Mateusza, w którym Jezus mówi o trudnych sprawach i może o rzeczach takich mało przyjemnych, ale myślę, że bardzo ważnych. Ewangelia Mateusza to jest 18 rozdział i wersety od 6 do 18. I tam się zaczyna już od takich rzeczy trudnych na początek i może mało przyjemnych. Dobrze, czytamy razem. Mateusz 18:6. Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, i nie chodzi o takie małe dzieci, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński, utopiono go w głębi morza. Jak czytamy, to nie chce nam się krzyczeć. Amen! Tak? Nie ma w nas takiej postawy. Tak? Biada światu z powodu zgorszeń. Wprawdzie zgorszenia muszą przyjść, lecz biada człowiekowi, przez którego zgorszenie przychodzi. Jeżeli więc ręka twoja albo noga twoja cię gorszy, utnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie wejść do żywota kalekim lub chromym, niż mając obydwie ręce lub obydwie nogi, być wrzuconym do ognia wiecznego. Ała! Jeśli cię oko twoje gorszy, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie z jednym okiem wejść do żywota, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła ognistego. Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. I czytamy dalej. Jezus mówi o sobie. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawić to, co zginęło. Jak się wam wydaje, czy gdyby jakiś człowiek miał 100 owiec i jedna z nich zabłąkałaby się, czyż nie zostawi w górach 99 i nie pójdzie szukać zabłąkanej? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, że się z niej bardziej raduje niż 99, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, aby zginął jeden z tych małych. A jeśli by zgrzeszył brat twój, idź, upomnij go sam na sam. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli by zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi, a jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie, i cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Takie niełatwe to jest, prawda? I takie szorstkie, może mało przyjemne, ale bardzo pragmatyczne. Okej, to teraz o czymś mniej pragmatycznym. Wiecie, dlaczego nie lubię oglądać filmów z Chuckiem Norrisem? Nie. Że brutalne? Nie dlatego. Z powodu ich przewidywalności po prostu. Słuchajcie, w każdym filmie, w którym gra tenże aktor, niby jest jakaś walka, niby coś tam się dzieje, niby jest jakieś niebezpieczeństwo, ale z góry wiadomo po prostu, kto wygra, tak? Filmy są nudne. Myślę, że niektórzy ludzie mają tak z czytaniem Biblii. Niektóre osoby mają taki problem z czytaniem Biblii, tak? Po co to w ogóle robić, skoro pastor i tak powiedział, co będzie na końcu, tak? Pastor wszystko popsuł, wiadomo, że Jezus zmartwychwstanie, po co się w ogóle tym przejmować? Wszystko jest zaspoilerowane i wszystko z góry wiadomo, tak? Z góry wszystko wiadomo, co się wydarzy. Więc posłuchaj, chcę ci powiedzieć, że twoje życie nie jest jak film z Chuckiem Norrisem. Dzisiaj, nawet jak jesteś wierzący, nie masz pewności, że wygrasz. Tak? Dzisiaj, jak chodzisz w Jezusie, jesteś zwycięzcą, ale ta walka jest prawdziwa. Ta duchowa walka jest prawdziwa. Można ponieść klęskę i można odnieść zwycięstwo. Tak? To wszystko dzieje się jak najbardziej naprawdę. Tu nic nie jest rozstrzygnięte, wynik nie jest ustalony i w twoim zasięgu jest potencjalnie zwycięstwo i w twoim zasięgu jest potencjalnie klęska. Sprawia to, że rzeczywiście życie ma taki smaczek jakiś, ale mnie zawsze ustawia w takiej pozycji, żeby być czujnym, żeby być ostrożnym, tak? Bo chciałbym być zwycięzcą. Chciałbym wygrać, chciałbym po prostu odejść z tej ziemi kiedyś, mając za sobą historię wygranych potyczek i historię wygranej wojny, wygranej bitwy o swoje życie. Posłuchajcie, w tej duchowej walce nic się nie dzieje na niby. To nie jest tak, że jest przewidziany jakiś efekt końcowy, że już jest założony. To, że dzisiaj wierzysz, nie oznacza, że nie możesz się potknąć i przewrócić i zrobić sobie ała. I dzisiejszy fragment Ewangelii, ten, który czytaliśmy, on dotyczy właśnie potknięć, tak? Moich potknięć, potknięć innych ludzi, potknięć ludzi z mojego powodu, tak? Spowodowanych przeze mnie, duchowych potknięć innych ludzi związanych z moim postępowaniem, tak? I co zrobić, kiedy zdarza się to komuś innemu, co zrobić, kiedy może mi się to zdarzyć? Można powiedzieć, same niemiłe sprawy, same takie nieprzyjemne, tak? Sprawa, po pierwsze sprawa zgorszeń. Kuba, poproszę cię o wyświetlenie tego slajdu. Na czerwono, nic nie widać. Józef Tischner, genialny polski, katolicki ksiądz po pierwsze, ale też filozof. Nie wiem, czy potraficie to przeczytać, ja wam przeczytam. Tischner powiedział tak, nie spotkałem człowieka, który straciłby wiarę przez komunizm, ale spotkałem takich, którzy ją stracili przez kontakt ze swoim proboszczem. I bardzo się boję tego, że być może są ludzie, którzy stracili wiarę z powodu kontaktu ze swoim pastorem. Mówię to zupełnie szczerze i poważnie, tak? Którzy zgorszyli się moją postawą. Bodajże w liście Jakuba jest napisane, tak? Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, ponieważ ci otrzymają surowszą ocenę. Kiedy o tym myślę, że będę surowiej oceniany, to zastanawiam się właśnie, czy nie zostawić pastorowanie, bo ciągnie mnie do tego, żeby zacząć pracę w McDonaldzie, tak? Ciąży nade mną, mam świadomość tego, że ciąży nade mną odpowiedzialność za innych ludzi, ale chcę ci powiedzieć, że ta sprawa nie dotyczy tylko pastorów, każdego chrześcijanina, tak? Jakie byłoby to straszne, gdybyśmy my, zamiast być inspiracją dla kogoś, byli powodem do zgorszenia, byli powodem do tego, że ktoś straci wiarę, że ktoś się oddali od Boga. Dlaczego? O, taki święty, a tak się zachowuje. Taki święty, a takie rzeczy mówi. Taki święty, a to i to. I oczywiście mam świadomość, że tak jak mówi polskie przysłowie, że jeszcze nie ma takiej osoby, nie urodził się taki, który by zadowolił wszystkich i wszystkim się podobał, ale czasami martwi mnie nasza nonszalancja i martwi mnie lekceważenie właśnie tego, jaki wywieramy wpływ na innych. Po pierwsze sprawa zgorszeń. Greckie słowo użyte na określenia zgorszenia to skandalon. Tadam, nie trzeba znać greki, brzmi jakby znajomo, prawda? Skandaliczne zachowania w Kościele, czyli takie, które powodują zgorszenia. I to słowo, oprócz tego swojego pierwotnego znaczenia, oznacza oprócz tego spowodować obrazę, obrazić kogoś oraz uwięzić w pułapce. Tak? Uwięzić w pułapce. Stąd tytuł dzisiejszego kazania, uwaga, pułapka. Mówiąc wprost, gorszące, / skandaliczne zachowanie wierzących powoduje, że inni ludzie obrażają się na Boga i stają się zamknięci w pułapce tych poglądów, właśnie, gdzie weszło do mojego serca jakieś zgorzknienie. Przyszedłem do kościoła, bo myślałem, że tutaj poznam Boga, że tutaj coś wydarzy się dobrego. I nawet tak oficjalnie było fajnie, fajne nabożeństwo, może nawet kazanie nie było takie nudne jak zwykle, ale ktoś mi po nabożeństwie coś powiedział przykrego. Tak mi to zabolało, bo ja akurat jestem w takim momencie, kiedy, no wiesz, moje życie jest gdzieś na dnie, podnoszę się i zamiast wyciągnąć do mnie rękę, to mnie skrzywdzili. I nigdy więcej tutaj moja noga nie postanie, ale co gorsza, dzień dobry, co gorsza, myślę, że z tym Bogiem to nie jest tak i być może Jego naprawdę nie ma, a jeśli jest, to z kimś złym, dlatego, że Jego przedstawiciele na ziemi tak się zachowują. Tak? Ja pisałem o tym na swoim nudnym blogu, o Krystynie Jandzie, która kilka lat temu tak głośno, z trzaskiem odeszła z kościoła katolickiego i powiedziała, że personel naziemny Pan Bóg ma bardzo kiepski. Tak? Chciała w ten sposób wyrazić swoją dezaprobatę do zachowania ludzi. Ludzie właśnie z powodu zgorszenia duchowo czują się odsunięci od Boga, sami się odsuwają, nie chcą mieć wspólnego ze względu na postępowanie innych wierzących. I słowa Jezusa o tym, że takim ludziom, którzy powodują zgorszenie, byłoby lepiej rzucić się w morze, nie brzmią radośnie, nie są zachęcające, tak? Ale co one pokazują? Że Bóg bardzo poważnie traktuje naszą postawę. Zasadniczo żyjemy dzisiaj w cywilizacji indywidualizmu. Tak? Nasz dzisiejszy świat to świat ludzi, którzy mówią, to jest moje życie, nie wtrącaj się do mojego życia, nie chcę, żebyś mi doradzał, co cię to wszystko obchodzi. Tak? Przypisujemy sobie prawo do indywidualności i do niezależności. Świat współczesny to świat, w którym ludzie już nie czują takich silnych powiązań jak kilkadziesiąt lat wstecz. Rodzina nie ma takiego znaczenia, tak? I wiele osób w podobny sposób myśli o Kościele. Wiele osób czuje się w Kościele w taki sposób. Kościół to nie jest już wspólnota, do której należę, do którą buduję, o którą walczę, o którą się staram, tak? Kościół to raczej miejsce, do którego przychodzę po zbudowanie. Zasadniczo prawda. Do Kościoła przychodzę po zbudowanie, tak? Jestem tutaj po to, żeby usłyszeć dobre, budujące kazanie. Miejmy nadzieję, że budujące, tak? Pośpiewać przy dobrej muzyce. Miejmy nadzieję, że przy dobrej, tak? Co kogo obchodzi, jak żyje? Dlaczego ktoś miałby się pytać w ogóle, interesować moim życiem? Obojętne to jest, czy jest dobre, czy złe. Dlaczego kochamy anonimowość? Kochamy anonimowość. Moje życie to moja sprawa. Otóż Jezus mówi, że nie. Otóż Jezus w tym dzisiejszym fragmencie Ewangelii mówi, że tak nie jest. Mówi, że jeżeli swoim nieodpowiedzialnym postępowaniem, swoimi nierozważnymi słowami, głupimi albo złymi wręcz, doprowadzasz kogoś do utraty wiary, doprowadzasz do tego, że ktoś inny właśnie jakby nabiera dystansu do Boga, to dla Boga to nie jest obojętne. To dla Boga to ma znaczenie. Apostoł Paweł mówi, że jeżeli choruje jeden organ, to co całe ciało? Cierpi, tak? Całe ciało cierpi. Słuchajcie, ostatnio na siatkówce skręciłem nogę, latka lecą, tak? I całe moje ciało cierpiało po prostu. Odczuwałem ból gdzieś w okolicy żeber. Nie będę opowiadał, bo potrafię zrobić to naprawdę bardzo przekonywująco i plastycznie, ale uwierzcie mi, że tak było, tak? I kiedy w Kościele ktoś cierpi duchowo, to w Bożych oczach to jest cierpienie całego Kościoła. To jest cierpienie całego Kościoła. gorszymy innych ludzi, żyjąc na krawędzi grzechu, albo przekraczając tą krawędź grzechu, nieważne czy w słowie, czy w czynie, a gorszymy innych, lekceważąc Boże przykazania, źle traktując innych ludzi. Chociaż z drugiej strony są osoby, które kochają się gorszyć, które kochają mówić, ja jestem znowu zgorszony po prostu, w tym kościele to nic nie ma budującego. No ubrał się po prostu do kościoła, a ona jakie ma włosy, widziałaś, widziałaś? I ludzie szukają, jakby koncentrują się tylko na tym, szukają po prostu tych pestek w wiśniach, tak? No dobra, cały słoik był wydrelowany, ale w jednej trafiła się, ta pestka została, ale ja się na tym skoncentruję, tak? I z byle powodu, z byle, pod byle pretekstem szukam czegoś, co sprawia po prostu, co, na co można wyrazić swoje święte oburzenie. Ich oczekiwania takich osób w stosunku do innych są bardzo często wyśrubowane ponad miarę. Poprzeczkę wieszamy innym w sposób nie do spełnienia. Oczywiście wobec siebie już nie jestem taki wymagający, no bo powinniście zrozumieć, że ja po prostu mam problemy życiowe, więc i chcę powiedzieć coś takiego. Łatwość gorszenia się świadczy o niedojrzałości duchowej. Ludzie niedojrzali duchowo bardzo łatwo się gorszą. Dlaczego? Ponieważ ich oczy są głównie skierowane na innych ludzi, a nie na Boga. Jeżeli ja wiem, że to brzmi bardzo duchowo, ja staram się unikać takich patetycznych określeń w tym, co mówię tutaj, ale jeżeli twój duchowy wzrok nie jest skierowany na Jezusa Chrystusa, to patrzysz na innych ludzi bardzo cieleśnie, z łatwością wynajdujesz ich wady i tym żyjesz, tym się karmisz i to świadczy o naszej właśnie duchowej niedojrzałości. Oczywiście najłatwiej nam jest popaść w takie duchowe zgorszenie, kiedy jesteśmy młodymi, początkującymi ludźmi, stawiającymi pierwsze kroki wiary, tak? To wtedy no siłą rzeczy nie mamy jakiejś rozwagi, takiego duchowego rozsądku. Ale wiecie co, tak mnie trochę pociesza na duchu to, jak przypatruję się Ewangeliom, to Jezusowi bardzo często też zdarzały się takie sytuacje. Chodziły za Nim tłumy, On coś powiedział, i ludzie byli zgorszeni i odchodzili. Nie był w stanie ich zatrzymać, tak? I w czasie takiej jednej sytuacji, właśnie kiedy to się wydarzyło, uczniowie Jego nie wiedzieli, co zrobić. Jezus zadał im pytanie, czy wy również zamierzacie odejść? I Piotr bodajże odpowiedział, Panie, dokąd mamy pójść? Ty masz słowa życia wiecznego. Wiecie, ja nie lubię lukrować, nie lubię pudrować rzeczywistości. Ja kocham zachętę, ale potrafię też dostrzegać niedoskonałości i nie lubię usprawiedliwiać jakichś niedociągnięć w kościele, tym bardziej nie lubię być adwokatem innych ludzi. Ale jeżeli się na tym skoncentrujesz, z pewnością znajdziesz w kościele takie sytuacje, ale chcę ci powiedzieć, że ty na tym tracisz, kiedy odchodzisz od Boga przez głupie postępowanie innych ludzi. Ty na tym sam tracisz, tak? Więc Jezus Chrystus ma słowa życia wiecznego, a Kościół jest Jego pojazdem do tego, żeby dostarczyć ciebie i innych do innego miejsca, tak? A więc warto ten samochód serwisować, warto o niego dbać, warto go naprawiać, warto w niego inwestować, bo to jest Boży pomysł, to jest Boży pomysł. Nie gorsz innych ludzi. Tak? Bóg mówi, żebyś nie gorszył innych ludzi, to jest naprawdę bardzo ważne, ale chcę ci też powiedzieć, nie gorsz siebie sam. Tak? Nie wpuszczaj jakiegoś zgorsznienia do swojego serca. Jeżeli są jakieś rzeczy w życiu, które mają na ciebie zdecydowanie negatywny wpływ i wiesz o tym, to nie toleruj tego. Tak? Nie pozwalaj sobie właśnie na takie życie w duchowej, szarej strefie. Biblia jest bardzo praktyczna, ja bardzo kocham Biblię. Jeżeli gorszy cię twoja ręka, oko, kalecy i ślepi by tu siedzieli, tak? I oczywiście Słowo Boże nie zachęca nas do jakichś do samookoleczenia, ale mówi o tym, jak ważny dla Boga to jest temat. Posłuchaj, jeżeli są w twoim życiu rzeczy, które sprawiają, że oddalasz się od Boga, odetnij to, usuń to ze swojego życia. Nie akceptuj tego. Że to lubisz? No pewnie, że to lubisz. Jakbyś tego nie lubił, to byś tego nie robił. Ale walcz z tym. Nie poddawaj się, nie rezygnuj, bo to cię, jeżeli na to pozwolisz, wiesz, to nie jest martwe, to żyje. Jeżeli zostawisz, to się rozwinie, urośnie, zajmie twoją duszę i odsunie cię od Boga. Odetnij to, co czyni ciebie gorszym w Bożych oczach. Tak? Saul był gorszy i Bóg wybrał lepszego, Dawida. Bądź zdeterminowany do tego, aby odciąć złe rzeczy od swojego życia. Odetnij to w sposób radykalny, jednoznaczny. Opowiedz o tym komuś, że chcesz to zrobić, tak żeby mógł za jakiś czas zapytać, czy jesteś w tym konsekwentny. Bo stać nas na odważne decyzje, że coś usuwamy. Że dzisiaj rezygnuję z plotkowania. Że dzisiaj rezygnuję z oglądania niewłaściwych filmów. Że dzisiaj rezygnuję z nieodpowiedniego towarzystwa, które po prostu ma na mnie zły wpływ. I to jest dzisiaj szczera i prawdziwa decyzja, ale jutro musisz ją ponowić i musisz być konsekwentny. Nie wystarczy o czymś zadecydować i zrobić to, ale trzeba to konsekwentnie podtrzymywać w życiu. Jeżeli komuś o tym powiesz, to będziesz się bał, że ten ktoś cię zapyta, hej, co z tą sprawą, tak? I będziesz miał dodatkowy impuls do tego, żeby wytrwać w tym. Zrób to, bądź radykalny, tak? Lepiej ci jest czegoś zrezygnować w życiu i w pewien sposób okaleczyć je, tak? Może w twoich oczach i wejść do Królestwa Bożego, niż być w tym cały czas i być rzucony do tego ognia. To jest w ogóle straszne. Kiedyś było mi, być może opowiadałem o tym, jeżeli się powtarzam, to przepraszam, uśmiechaj się po prostu, że pierwszy raz to słyszysz, udawaj, że to jest fascynująca historia. Kiedyś dane było mi pracować przez kilka miesięcy z prawdziwym żeglarzem. No po prostu bajka, facet mi opowiadał o wyspach gdzieś na Polinezji, o Afryce. I to był nie taki marynarz, który po prostu przestawiał kontenery na frachtowcu, ale żeglarz, który pływał jachtem. Opowiadał mi o tym, jakie straszne jest wstać rano i mieć wachtę po prostu tą poranną i trzeba taką szczotką zdechłe latające ryby z pokładu zrzucać po prostu do oceanu. Dużo świetnych rzeczy. Kochałem po prostu z nim zbierać te jabłka i gruszki w Holandii, a on za to po prostu z nawiązką mi to wynagradzał świetnymi historiami. I opowiadał mi o takim wydarzeniu, które właśnie miało miejsce, kiedy był na takich regatach dookoła świata. To się wydarzyło gdzieś na Pacyfiku. Wypłynęli chyba z Wysp Wielkanocnych, ja nawet nie bardzo potrafię sobie to umieścić, gdzie to jest na globusie, i coś wlazło po prostu do tego jachtu w porcie i już kiedy byli już dość daleko, okazało się po prostu, że znaleziono w kuchni karaluchy, kilka karaluchów. Ocean po prostu gładki, spokój i kapitanem był Włoch, wstrzymał po prostu udział w regatach, i mówi, że przez 2 tygodnie rozkręcili każdą najmniejszą część, każdą część tapicerki, drewniane elementy, wszystko, co się dało rozkręcić. Przez 2 tygodnie ciężko pracowali, użyli jakichś środków tam właśnie owadobójczych, czyścili wszystko. Ciężka praca przez 2 tygodnie. I ten mój kolega pyta tego kapitana i mówi, czy my naprawdę robimy to z powodu 3 czy 4 karaluchów? Czy my naprawdę tak ciężko pracujemy właśnie z tego powodu? I tamten powiedział, posłuchaj, to jest bardzo ważne, szczególnie tutaj właśnie na jachcie w czasie takiej podróży. Zabij to, zanim to zabije ciebie. Wiecie co, to ma zastosowanie do grzechu. To ma zastosowanie do grzechu. Zabij grzech, zanim grzech zniszczy całe twoje życie. Tak? Nie pozwól na to, żeby to się rozwinęło i rozlazło po twoim życiu. Jeżeli pozwolisz, to się rozmnoży, będzie miało potomstwo i wyżre z ciebie to wszystko, co jest najlepsze, co Bóg w tobie umieścił. Bądź zdeterminowany. A propos determinacji, słyszałem ostatnio taką historię, nie wiem, czy jest prawdziwa. W kawiarence, w domu pogodnej starości, siedzą przy stoliku 4 kobiety, które przeżywają właśnie drugą młodość. Zadbane, ale znudzone. nic się nie dzieje. Nagle pielęgniarka wprowadza na salę nowego pensjonariusza. No taki już trochę posiwiały, ale zadbany, dobrze ubrany, dobrze wyglądający, wysoki mężczyzna. I ożywienie, te kobiety tak go tutaj przyciągają do stolika swojego, zapraszają go, uśmiechają się do niego uwidzicielsko. Jedna pyta, gdzie pan był do tej pory? I on tak poważnie odpowiada, mówi, odsiadałem wyrok 25 lat więzienia za zabójstwo żony. Trzy kobiety wyglądały na wystraszone, a czwarta się uśmiecha zalotnie i mówi, czyli aktualnie jest pan wolny. To jest determinacja. Okay. Nie wiem, jak ja mam teraz z tego kawału wyjść z powrotem do kazania. Aha, mówiłem o determinacji, tak, która pozwala nam pokonać wiele rzeczy. Jezus też mówi, co zrobić, gdyby ktoś się zgorszył. Tak, gdyby ktoś się zgorszył z jakichś powodów, ze swojego własnego powodu, bo często sami siebie gorszymy, tak? Zgrzeszymy, stajemy przed lustrem, patrzymy na siebie, mówimy, nic z ciebie, Andrzej, nie będzie. Bóg ci dał szansę do tej pory, popatrz sobie w oczy, popatrz, kim ty jesteś i z powodu swojego własnego grzechu odchodzimy, tak? Albo ktoś inny nas zgorszył. Co mamy zrobić właśnie, jeśli ktoś się znalazł w takiej sytuacji? Oczywiście, że ta przypowieść o 99 i jednej owcy to nie jest poradnik dla wypasu zwierząt w Tatrach, tak? To wszyscy oczywiście mamy świadomość, ale to są zalecenia dla Kościoła, a właściwie zalecenia dla ciebie tak naprawdę. Co zrobić, tak? Kiedy widzisz właśnie kogoś, kto był dla ciebie przyjacielem, brata albo siostry, tak? Nie używamy tych słów, ale w istocie do tego to się sprowadza, kiedy ta osoba nagle znika z powodu grzechu, z powodu zgorszenia, tak? Bo wydarzyło się coś złego i przytrafił się grzech i dzisiaj nie mam odwagi się znowu pojawić, więc nie przychodzę, tak? Albo ktoś swoimi słowami zranił mnie i mówię dosyć po prostu. To po prostu przelało czarę goryczy. Co zrobić w takiej sytuacji, tak? No porozmawiać z kimś z kościoła i powiedzieć, no ja z góry wiedziałem, że tak z nim będzie, że nie da rady. Przecież to było widać, że taki duchowy słabeusz, no jak się w tym kościele miotał, ale w końcu Duch Święty przewiał kościół, plewy poszły precz, grzesznicy na zewnątrz, tak, słaby charakter, ja wiedziałam, że tak będzie, tak? Tak przypuszczałem od samego początku, tak? Jeżeli tak postępujemy, jeżeli tak się zachowujemy, to tak naprawdę oznacza, że w istocie rzeczy nie rozumiemy Bożego serca. Nie rozumiemy tego, co Bóg o nas myśli, co Bóg myśli o tobie, tak? Bo Bóg nie tak łatwo z nas rezygnuje. Bóg nie tak łatwo rezygnuje z kogokolwiek, tak? On nie zadawala się tymi 99 owcami, które są w zagrodzie, tak? Które dają sobie radę, które mają charakter i potrafią przejść zaciśniętymi zębami przez trudne sytuacje, ale nie wszyscy są tacy, tak? Jest ta jedna i Bóg, można powiedzieć, do upadłego walczy o każdego z nas. Bóg walczy o każdego z nas i co więcej, On chciałby, żebyśmy my reprezentowali Jego charakter, żeby nasza postawa, nasze słowa i czyny były odbiciem Jego myśli. A dlaczego my rezygnujemy? Bo tego już w Biblii nie ma, to są moje przypuszczenia. Jeżeli się z tym nie zgadzasz, nie musisz. Ja sądzę, że rezygnujemy dlatego, że ta jedna owca to zazwyczaj jest ta niełatwa owca. To jest ta trudna owca, tak? Nie ma z tą osobą tak jakiegoś tematu, żeby po nabożeństwie pogadać, przy kawie, zawsze ma jakieś problemy, zawsze coś chce, o, jak już go widzę, to po prostu znikam, przesuwam się tutaj gdzieś, tak? Prawda jest taka, nie lubimy takich ludzi, o których myślimy, że są trudni, tak? Nie lubimy ludzi, którzy właśnie gdzieś tam funkcjonują w swoim świecie, jak przychodzą na spotkanie biblijne na grupie, to mają zawsze jakieś dziwne opinie, inne niż wszyscy, albo się nie odzywają i tak naprawdę nie wiemy, co te osoby myślą. Tak? To właśnie takie owce chodzą bokami, nie? I Bogu zależy na takich ludziach, tak? Bo prościej jest po nabożeństwie napić się właśnie kawy czy herbaty z kimś, kogo znamy dobrze, kogo lubimy, z którym mamy wspólne tematy, tak? Dziękuję Bogu za to, że wędkarze są w tym kościele, słuchajcie, naprawdę, to jest super, nie? Tak? Albo o samochodach, o komputerach, o tym, co lubisz, dzielisz swoje pasje, muzycy się zawsze gdzieś tam tak, jak wrony na jesień po prostu, stado się i gadają o tych dziwnych rzeczach. Tak? Prościej jest po prostu przyjaźnić się z kimś takim jak ja, z kimś, kto podziela moje wartości, tak? No ale poszła ta owca po prostu, jak to się mówi, na giganta, tak? Poszła w tango, nie ma jej. No i co? I szukamy sobie wymówek. Powiem szczerze, wydaje mi się, że jeżeli w ogóle zauważamy, tak? Bo często jest tak, że w ogóle ludzie nie zauważają. To mnie boli, powiem szczerze, jako pastora. To mi łamie serce. I my, jak już podejmujemy jakąś akcję, to tak łatwo szukamy pretekstu. No, nie odpisuję na SMS-y na szczęście. No, nie odbiera telefonu. A naprawdę chciałem. Starałem się, ale nie da się, tak? No, chciałem, ale on nie odbiera. Tak? No pewnie, że nie odbiera. Bo nie po to odszedł, nie po to odeszła, żeby odbierać SMS-y od ciebie odpisywać. Bo się źle czuje, bo jest na dnie, bo przeżywa trudną chwilę. I to naprawdę wymaga czegoś od nas, tak? Ale dla nas to, że nie odpisuje na SMS-y, to zaraz szybko dorobimy do tego dobrą, chrześcijańską ideologię albo teologię, tak? No właśnie miałem przeczytać tą książkę do przeczytania, tą zaległą, tą, co to tak długo, wiecie, czekała po prostu i dzisiaj wieczorem będę ją czytać, tak? Dzisiaj się będę modlić, dzisiaj zainwestuję w swoje dzieci, tak? Byle kogoś nie odwiedzić. Dzisiaj poświęcę czas swojej rodzinie. I wiecie, naprawdę jak chcemy, to znajdziemy dobre wytłumaczenie. Ale Jezus kończy tą przypowieść o zaginionej owcy takimi słowami, że nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, aby zginął jeden z tych małych. Jeżeli poważnie się przejmujesz tym, co mówi Bóg, to ci nie daje spać. To się staje dla ciebie takim ciężarem, grzebieniem, dokładnie tak, czymś, co sprawia, że myślisz o tej osobie, tak? I dla mnie smutne jest to, że Kościół czasami jest miejscem wszechwiedzących teoretyków, którzy nigdy sami nie opuścili zagrody, tak? Takich porządnych chrześcijan, ale też nie puścili się w pogoń za bratem i siostrą, którzy znikają na horyzoncie. Tam już czeka na tą owcę wielki niedźwiedź, żeby ją rozszarpać, tak? Nigdy po prostu nie zdobyłeś się na to, żeby się przełamać, tak? Nie mówię tego, żeby wzbudzić w tobie poczucie winy, ale mówię ci o tym, że warto po prostu iść za tym, co Bóg, czego oczekuje Bóg. Ja nie mam problemów w takich sytuacjach. Naprawdę nie mam problemów, nie mam takich samooskarżeń, że Andrzej, jesteś ścibski, jesteś wyjątkowo nachalnym pastorem, który po prostu wtrąca się w najdrobniejsze sprawy ludzkiego życia. Andrzej, szanowny, szacowny pastor, nie powinien być taki narzucający się ze swoją osobowością, wysyłający SMS-y dzwoniącym. Absolutnie nie mam z tym problemów. Jeżeli tak o mnie myślisz, możesz tak myśleć, mnie to w ogóle nie interesuje. Bóg zna moje motywacje. Bóg zna po prostu, co jest w moim sercu. Nie boję się po prostu, że będziesz o mnie myślał po prostu, że wściubiam swój nos, gdzie nie należy. Dlaczego? Bo przejmuję się tym, że należy opiekować się braćmi i siostrami. I namawiam cię do tego samego, żebyś się tym szczerze przejął i wyszedł ze swojego domu czasami. Żebyś zauważył innych. Bóg zna na prawdziwe nasze motywacje. No i wreszcie ostatnia, bardzo szybko się tym zajmę, ostatnia trudna sprawa, co mam zrobić, kiedy widzę, że inny chrześcijanin grzeszy? Mam coś do tego, czy nie mam? Mam jakoś zareagować, czy nie powinienem? A czy to nie jest osądzanie, potępianie innych ludzi? To taka szybka ścieżka postępowania, procedura, o której mówi Biblia. Po pierwsze, na początku zachowaj to dla siebie. Po pierwsze, zachowaj to na początku dla siebie. Módl się za tą osobę, wzywaj do Boga, znajdź właściwe miejsce i czas, żeby się do tej osoby zbliżyć i żeby porozmawiać. O, ja wiem, że to takie niefajne, tak? Że miałbym wywlekać czyjeś problemy, a co, ja taki święty jestem, żeby o tym mówić? Posłuchaj, grzech zawsze prowadzi do śmierci duchowej. Zawsze. I w twoim życiu, i w czyimś życiu. Być może ktoś tego nie widzi, tak? Być może odbije ping-ponga i powie, odczep się i spoko. Ale nie powinieneś być pasywny i bierny. Módl się za niego i spróbuj z tą osobą porozmawiać. Spokojnie, bez osądzania, bez wytykania. Apostoł Paweł w liście do Galacjan o takiej sytuacji mówi tak. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego, uwaga, w duchu łagodności, bacząc, każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Tak? Jedni, drugich brzemiona noście. Brzemiona to ciężary. Grzech jest ciężarem. Grzech jest czymś, co przygniata nas do ziemi. Nie możemy lecieć do nieba po prostu. Jak zgrzeszyliśmy, to nie chce nam się modlić. Biblię byśmy schowali gdzieś, nie wiem, do kotłowni, bo jesteś przyciśnięty do ziemi wtedy swoim grzechem. I wiesz co, jak się znajdzie ktoś, kto do ciebie przyjdzie i zdobędziesz się na odwagę, żeby mu o tym powiedzieć, porozmawiać, to on nie ma intencji, żeby cię zniszczyć. Ma intencję, żeby ci pomóc. Jeżeli to nie działa, jeżeli ta osoba po prostu trwa w tym czymś złym, poszukaj jakąś inną zaufaną osobę. Tak? Nie musisz krzyczeć do wszystkich i razem spróbujcie taką osobę po prostu modlić się za nią, rozmawiać, przekonywać. A jeżeli to jest poważna sprawa i się ciągnie bardzo długo, to jest moment na tym, aby uczciwie przedstawić to jakimś liderom w Kościele. Może na początku liderowi grupy, może pastorowi. W ostateczności Jezus mówi, że może dojść do wyłączenia takiej osoby ze wspólnoty, tak? My w takich sytuacjach nie decydujemy, czy ktoś jest zbawiony, czy nie jest zbawiony. Mówimy o tym, że nie ma przyzwolenia na pewne praktyki, tak? I wtedy niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. I to jest też odcięcie, tak? To jest też odcięcie. Ale to nie jest Boży pierwotny plan. Bożym zamysłem jest poprawa. Jest nawrócenie, odwrócenie się od grzechu. Okej. Mam nadzieję, że zapamiętacie coś więcej niż ta historia o czterech paniach przy stoliku. Chciałbym przypomnieć tak na zakończenie. Po pierwsze, pamiętaj, że duchowe życie to nie jest film z Chuckiem Norrisem. To jest prawdziwa walka, naprawdę można przegrać. Po drugie, zastanawiaj się, co robisz. Tak? Twój grzech to nie jest tylko twoja sprawa. Tak? Nie gorsz innych wierzących swoim zachowaniem. Nie postępuj w taki sposób, który sprawi, że ktoś oddali się od Boga. Po trzecie, prowadź dojrzałe chrześcijańskie życie. Prowadź, nie bądź łowcą zgorszeń. Tak? Nie wyszukuj w innych ludziach rzeczy, które są słabe. Tak? Nie koncentruj się. Pamiętaj, że zgorszenie to jest pułapka dla ciebie. Tak? Możesz w niej utknąć i to może doprowadzić twoje serce do zgorzknienia. Amen. To jeszcze dwie rzeczy. Nie pozostawiaj innych wierzących na pastwę losu, tak? Nie zdobądź się na wysiłek wyjścia poza bezpieczne miejsce, zdobądź się na wysiłek wyjścia ze swojego wygodnego domu po to, aby pójść za twoim bratem czy siostrą, którzy gdzieś tam się oddalają. I najważniejsze, odetnij ze swojego życia każdą jego część, która przynosi ci zniszczenie. Lepiej ci wejść do Królestwa Bożego bez telewizora, internetu i innych rzeczy, niż nie wejść wcale. Amen.